między biegunami.
Program Między Biegunami, Radio Kraków, Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
I góry dzisiaj w programie Między Biegunami.
Ale tak naprawdę nie będziemy za daleko od Krakowa wyjeżdżać, żeby te najwyższe szczyty świata zdobywać, bo nasi goście to prawie krakowianie.
Znaczy Małopolanie, i niech tak zostanie, Radio Kraków w Małopolsce, Radosław Woźniak i Kamil Kozłowski. Witajcie panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skawina się wspina. Panowie,
co to za projekt jest?
Co to za projekt i w ogóle fajne hasło. Obserwuję was na Facebooku prawie 1000 osób, ale my zaczęliśmy od tych gór najwyższych, bo do nich za chwilkę z wami
przyjdziemy.
Znaczy nie my,
zaczęliśmy opowiadać o górach najwyższych. Tak, my tak z górami najwyższymi nie mamy wiele wspólnego.
No oprócz tego, że często o nich rozmawiamy.
Znaczy nasi goście opowiadają.
Naszych gości, tak jest. Natomiast Skawina się wspina. To jest projekt, który nabrał w ostatnich latach, można powiedzieć, takiego konkretnego kształtu, bo zaczęliście jeździć w góry wysokie i bardzo wysokie, te najwyższe. Ale wy znacie się już od lat. Skąd się w ogóle wziął pomysł na taki projekt? Czy to jest pomysł z podstawówki wyniesiony gdzieś ze wspólnego po prostu chodzenia do szkoły?
Niekoniecznie. Ten pomysł się zrodził w mojej głowie, pracując na Islandii. Obsługiwałem ruch turystyczny, pracowałem jako przewodnik lodowcowy. I gdzieś udostępnialiśmy na osobnych portalach, na swoich prywatnych portalach to, co w górach zrobiliśmy, to, co osiągnęliśmy. No i gdzieś zadzwoniłem do Radka i stwierdziliśmy, że może już czas na to, żeby ujednolicić to wszystko i wrzucić na jeden portal, na którym też będziemy po prostu promować aktywność górską. Niekoniecznie wysokogórską, ale ogólnie to, co się w górach dzieje, czy to za granicą, czy w Polsce.
Ale macie też taką misję, żeby w jakiś sposób mieszkańców Skawiny, okolicznych miejscowości, czy nawet Krakowa, Małopolski, zachęcać do aktywności fizycznej, do podejmowania aktywności sportowej, do chodzenia w góry, do biegania, do jazdy na rowerze? Jak?
Zgadza się. Dokładnie taki jest zamysł, żeby po prostu jak najwięcej ludzi dzieliło się tym, co robi, i jak najwięcej ludzi się w to wciągało.
Tak, my już jako prywatnie działaliśmy w górach od dawna i właśnie stwierdziliśmy, że założenie takiego profilu społeczności Skawina się wspina, aby pokazywać to, co my robimy w górach, nie tylko tych najwyższych, ale również gdzieś tutaj w Beskidach, w Tatrach, żeby inspirować ludzi, że można, i też żeby oni dzielili się tym, co sami robią. I tutaj szczególnie zależało nam na tym, żeby mieszkańcy właśnie naszej gminy, miasta, Skawiny pokazywali, że w tych górach są obecni i nawzajem gdzieś tam się motywowali do tego, żeby spędzać czas właśnie w górach.
Bartek wspomniał, że pomysł z podstawówki, bo wiem, o czym myślał. Myślał o tym, że się znacie z podstawówki właściwie.
Zgadza się.
Siedzieliście razem w ławce?
Razem chodziliśmy chyba 6 lat, tak? Bo to jakoś tak było. I pewnie zdarzało nam się siedzieć razem w szkolnych ławkach. Natomiast wtedy jeszcze nie planowaliśmy aż tak szeroko pojętej działalności w górach, szczególnie wysokich. No wiadomo, że od dziecka po tych górach chodziliśmy właśnie dzięki naszym rodzicom, bo zarówno Kamil, tak samo jak ja, wyjeździliśmy w te góry z rodzicami. Te pierwsze wycieczki właśnie gdzieś w Beskidach czy w Dolinkach, w Tatrach były. Natomiast na pewno wtedy nie planowaliśmy takich wejść, jakie udało nam się zrobić chociażby w tym roku właśnie w górach Karakorum w Pakistanie. Także no, jakoś to, myślę, ewoluowało z czasem.
Jak to było? To rozeszły się wasze drogi i później się spotkaliście, żeby razem działać w górach? Czy to cały czas gdzieś ta pasja górska, ciągnęliście ją wspólnie? Mimo że chodziliście później do innych szkół.
Można tak powiedzieć. No te drogi się w pewnym momencie rozeszły. Chodziliśmy do innych szkół. Jak te szkoły średnie skończyliśmy, ja wyjechałem za granicę. Gdzieś za granicą kontynuowałem swoją przygodę i z górami, i tą już bardziej, jeżeli chodzi o profesje wykonywane. Od Radka zawsze wiedziałem, że po prostu działa i mogliśmy się spotkać w Polsce na różnego rodzaju kursach, czy też po prostu razem w ramach, powiedzmy to, wakacji gdzieś wyjeżdżać.
Wyskoczyć, tak.
Dokładnie.
Słuchajcie, to zanim przejdziemy do tej waszej aktywności górskiej, która ma stanowić takie dzisiaj tło naszego programu, no ale też główny temat, to jeszcze chciałem was podpytać, jak udaje wam się aktywizować mieszkańców Skawiny? Czy Skawina się wspina zaskoczyło? Ten pomysł na tyle okazał się potrzebny w społeczności takiej właśnie jak w Skawinie, że chętnie do was dołączają inni?
Znaczy nasza społeczność cały czas gdzieś tam się rozwija, kiełkuje i my staramy się jakby cały czas ten nasz profil rozwijać, żeby ludzie wrzucali tam informacje na temat swojej działalności w górach. Bardzo dużo osób obserwuje to, co robimy, przychodzi gdzieś tam na spotkanie z nami, prelekcje i też wiemy, że zaczynają działać w górach też troszkę wyższych. My też lokalnie działamy, bo ja działam w Skawina Biega, w klubie sportowym, gdzie jestem trenerem i prezesem i tam też staram się właśnie aktywizować ludzi do tego, aby się ruszali. W tym momencie klub ma już ponad 50 osób, więc można powiedzieć, że trochę te tematy Skawina się wspina, Skawina Biega się przenikają, ponieważ to są bardzo często również ci sami ludzie, którzy jeżdżą gdzieś w góry ze mną podczas organizowanych wycieczek. No u Kamila to jest bardziej z racji profesji, ale też jakby nie było, aktywizuje dość mocno tutaj naszych mieszkańców.
Słuchajcie, no my też musimy tutaj słowem wstępu jeszcze dodać, że wy też nie jesteście tutaj ludźmi, można powiedzieć, czy w górach, czy związanymi z aktywnościami sportowymi przypadkowymi, bo ty, Radku, pracujesz jako przewodnik górski, jako ratownik Grupy Podhalańskiej GOPR. Kamil, znowuż trener personalny, przewodnik na lodowcach islandzkich. Czyli można powiedzieć, że ta adrenalina towarzyszy wam, można powiedzieć, na co dzień.
Zgadza się. Ja pracuję też w klubie sportowym jako trener przygotowania motorycznego i tam adrenalinę mam z cotygodniowym cyklu. Także gdzieś tego też szukamy w życiu zawodowym. I jak tu wcześniej przed włączeniem mikrofonów rozmawialiśmy, to też nam ułatwia później wyjazdy w góry. Mhm. Bo łatwiej jest, jak mamy off-season, gdzieś wsiąść w samolot i polecieć, a nie brać bezpłatny urlop w korporacji.
No i cały czas jesteście w formie.
Tak, no te góry cały czas w naszym życiu są, bo zarówno jako ratownik i przewodnik, a Kamil jako trener musi być w formie, żeby realizować się zawodowo. No i można powiedzieć, że w tych górach spędzamy większość naszego czasu, wykonując właśnie nasze gdzieś tam zobowiązania, czy w GOPR-ze, czy jako Skawina się spina, też staramy się rozwijać i mamy gdzieś tutaj pomysły, aby właśnie zabierać ludzi w góry na różnego rodzaju wycieczki. Także no, automatycznie w formie jesteśmy.
Skawina się wspina, to też trzeba chyba podkreślić, że to nie jest tylko projekt dla ludzi, którzy są super sprawni, tylko wy to adresujecie do wszystkich?
Tak, my chcemy jakby to adresować do całej tej społeczności naszego miasta, naszej gminy, żeby pokazać, że jakikolwiek ruch, a szczególnie w górach, dobrze wpływa na organizm, dobrze wpływa na samopoczucie, na głowę. I niezależnie od tego, czy jedziemy w Himalaje, w góry Karakorum na 8-tysięczniki, czy po prostu przejdziemy się w Beskidy na Babią Górę, czy na jakieś pobliskie szczyty Lubomir, na którym możemy wystartować z Myślin, czyli całkiem blisko Krakowa, Skawiny, to ten kontakt z górami, z przyrodą już na pewno tutaj zapewni naszym organizmom, naszemu ciału, naszej głowie jakby dużo pozytywnych rzeczy.
Skawina się wspina w Radiu Kraków, program Między Biegunami. Rozmawiamy dzisiaj z Radkiem Woźniakiem i Kamilem Kozłowskim o górach, o aktywnościach fizycznych, o aktywnościach sportowych. Panowie, zanim przeniesiemy się w Karakorum i podpytamy was o to, jak zorganizować od podszewki, o wszelkie szczegóły, wyprawę na 8-tysięczniki, ponieważ zdobyliście w tym roku K2 i Broad Peak, czyli drugą co do wysokości górę ziemi, oraz Broad Peak też zaliczany do korony Himalajów i Karakorum, liczący sobie 8051 metrów, jeżeli dobrze gdzieś tam z geografii pamiętam. To wasza droga jednak nie prowadziła od razu do Azji w te góry 7-8 tysięczne, tylko rozwijała się powoli. Czy wy przeszliście taką klasyczną ścieżkę, wspominaliście w poprzednim wejściu, że były Beskidy, były Dolinki Tatrzańskie, ale właśnie, czy potem były Tatry, były Alpy i kolejne te szczeble takie górskiej, powiedzmy sobie, kariery, czy jednak był duży przeskok?
No, u nas można powiedzieć, że wygląda to tak, jak powinno, i my to zawsze powtarzamy, że jakby te kolejne szczeble tego doświadczenia górskiego powinno się zdobywać właśnie etapami. I u nas to wyglądało właśnie tak, że początkowo były to wycieczki w Beskidy, w Tatry, najpierw latem, później zimą. W międzyczasie się szkoliliśmy różnego rodzaju kursy wspinaczkowe, taternickie, lawinowe. To wszystko cały czas podczas tych naszych wspinaczek też jakby doszkalaliśmy się. No i później stwierdziliśmy, że chcemy jeździć w góry wyższe, czyli automatycznie Alpy, Mont Blanc, różnego rodzaju 3 i 4 tysięczniki. Zaczęliśmy zdobywać, no i gdzieś zaczął kiełkować pomysł o tym, że może warto by było spróbować tych swoich sił w górach jeszcze wyższych, czyli właśnie 6, 7, 8 tysięcznych. No i tak powoli, można powiedzieć, rozwijając się, doszliśmy do tego, żeby właśnie udać się na taką wyprawę. W moim przypadku to był rok 2014 i wyprawa na Pik Lenina, 7-tysięczny szczyt. Ale tak jak mówię, tą drogę zanim pojechałem na ten swój pierwszy 7-tysięcznik, to naprawdę sporo wspinaczek latem, zimą w Tatrach i dojście dopiero do tego, żeby zdobyć doświadczenie.
Zresztą to cały czas powtarzacie, tak, że to doświadczenie jest kluczowe i ci, co góry szanują, to właśnie to mówią. Kamil, twoja droga to, że Europa, tak? To jasne, ale biegła do Azji przez Amerykę Południową.
Przez Amerykę Południową.
Wybierałeś te kierunki, bo?
Wybierałem te kierunki ze względu na to, że wydawały się dzikie i niedostępne. Także ja zacząłem od samotnych podróży, które no, też chyba są ważną częścią w tym moim życiu, bo raz zawodowym, a dwa właśnie wyjazd do Kolumbii, szczyty 5-tysięczne w Los Nevados, wulkany zdobyte samotnie, plus wyjazdy do Iranu czy Rosji, wiele mnie nauczyły. Wiele mnie nauczyły z tego względu, że po prostu zacząłem sobie doskonale zdawać sprawę z tego, jak radzić sobie w górach, jak radzić sobie w cięższych warunkach, no i też jak czasami trafić pod te góry, bo w takiej Kolumbii to na przykład już stanowiło duże wyzwanie.
Tak właśnie teraz pomyślałem, że to już same góry, nie chodziło o same góry, ale też o podróż.
Dokładnie tak. No, tam, żeby dostać się do niektórych wiosek, z których można gdzieś zacząć trekking, jest bardzo wymagające, zwłaszcza dla osoby, która nie włada językiem hiszpańskim.
No, jasne. To podróżując po Ameryce Południowej, to też często nasi goście powtarzają, że ten język hiszpański by się przydał, ale to była taka chęć poznania tych miejsc wynikająca, to powiedziałeś, że z trudności, z niedostępności, ale też wspominałeś z lektury.
Tak, zgadza się. No to tak jak i zapewne Radek, no czytamy książki podróżnicze i gdzieś wtedy kiełkują różne myśli. Ja zobaczyłem, jeżeli chodzi już o samą Kolumbię, zobaczyłem, że skończyła się wojna domowa, to było 2 miesiące przed moim wylotem. I ja zdecydowałem się zobaczyć, jak wygląda kraj, który jest owiany raczej złą sławą. Przekonać się na własnej skórze, jak to wygląda.
No i jakie były te twoje wrażenia? Bo wszyscy znamy seriale mówiące o kartelach narkotykowych, czy właśnie jeszcze te historie gangów, które w Kolumbii miały miejsce. Natomiast jednak mówi się, że w ostatnich kilkunastu latach ten kraj całkowicie się odmienił.
Otwiera się zdecydowanie na turystów i chce, tak samo jak i Pakistan, tak samo jakby chociażby Iran, pokazać, że wcale nie jest tak źle, jak media to pokazują. Oczywiście są miejsca, w które nie możemy chodzić i mieszkańcy jasno mi mówili, gdzie mogę iść, a gdzie powinienem zawrócić. I miałem takie sytuacje, że podjechał taksówkarz, poprosił mnie, żebym wsiadł do taksówki i wywiózł mnie skądś, bo mówi, że tam jest niebezpiecznie. Pokazywał mi, wskazywał palcem ludzi, którzy według niego są zabójcami i mogą okazać się niebezpieczni. I tak samo w niektóre części gór po prostu nie możemy wchodzić z tego względu, że tam są bojówki jeszcze paramilitarne, które mają władzę na tych terytoriach. Ale to możemy się wszystko dowiedzieć od ludności, która tam zamieszkuje. Czasami są posterunki policji, które mijamy, musimy się na nie gdzieś zapisać, zameldować. I oni też tłumaczą nam dokładnie, gdzie możemy iść, pokazują na mapie.
Mhm. Tutaj wspomniałeś o tym przygotowaniu do tego, że trzeba się dowiedzieć. Też wspominałeś o tym, że zmieniają się te miejsca na świecie. No Iran akurat jest takim przypadkiem w tym momencie, że nie jest najciekawiej i sytuacja się zmienia w drugą stronę i jest nieco niebezpieczniej niż było jeszcze niedawno.
Tak. Aczkolwiek nie jest to wpływ samych Irańczyków, tylko wiemy...
Oczywiście, tak. To jest sytuacja polityczna i to też trzeba mieć na uwadze. Zresztą wybierając się w miejsca, które nie są przygotowane na turystykę, to lepiej to wcześniej sprawdzić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Polsce, dowiedzieć się na temat tego miejsca bardzo dużo. To tak przy okazji. Później z Ameryki Południowej, z Europy, Azja i Rosja, siedmiotysięczniki.
Tak.
I tego było trochę.
Było tego trochę. Jakby ja w 2014 roku udało mi się zdobyć pik Lenina i w mojej głowie zakiełkował taki pomysł, żeby spróbować wejść na 5 najwyższych szczytów byłego ZSRR. To są siedmiotysięczniki, góry, za których zdobycie tych 5 otrzymuje się tytuł Śnieżnej Pantery. I stwierdziłem, że taki tytuł chciałbym zdobyć, chciałbym właśnie w tym kierunku podążać. No i kolejna wyprawa, 2016 rok, kolejne 2 siedmiotysięczniki, pik Korzeniecki, pik Somoni, na które również udało mi się wejść i przybliżyć do tego tytułu. 2017 rok to już wyprawa samotna na Kantengri, też siedmiotysięcznik. Udało mi się go zdobyć, no i można powiedzieć, że został mi już tylko jeden pik biedy do zdobycia. I w 2018 roku tutaj nasze drogi z Kamilem się właśnie połączyły w tych górach wysokich, bo pojechaliśmy już razem na tą wyprawę do Kirgistanu, gdzie weszliśmy na Kantengri. Dla mnie to już było drugie wejście na Kantengri, do Kamila pierwsze. No i próbowaliśmy właśnie zdobyć pik pobiedy. Dla mnie ten ostatni upragniony siedmiotysięcznik Śnieżnej Pantery. Niestety na tej wyprawie nie udało nam się osiągnąć piku pobiedy, więc cały czas gdzieś tam w głowie zostaje myśl, że na tej pobiedy chcemy z Kamilem wrócić. No natomiast później ta droga potoczyła się trochę w innym kierunku. Po tych wyprawach, można powiedzieć, było ich trochę do Azji Środkowej, czyli krajów Kirgistan, Kazachstan. Stwierdziłem i razem z Kamilem gdzieś planowaliśmy wyprawę na 8-tysięcznik, żeby jednak zasmakować tych gór najwyższych.
Z Kawina się wspina Radosław Woźniak i Kamil Kozłowski dzisiaj w programie Między Biegunami. Panowie opowiadaliście o tym, jak już ruszyliście na 7-tysięczniki. Mówiliście o piku pobiedy. Dla miejscowych to ważniejsze niż Mount Everest nawet chyba, prawda?
Tak, pik pobiedy jest takim szczytem, za którym mówi się, że dla szczególnie tych wspinaczy z bloku wschodniego jest ważniejszym niż wejście na Mount Everest. Pik Pobiedy ma też dużą śmiertelność, jest bardzo trudnym i niebezpiecznym szczytem, więc zdobycie go na pewno jest trudniejsze niż chociażby wejście na Mount Everest. Tutaj mówię o kwestiach technicznych, no bo Mount Everest wiadomo, że jest wyższy, więc tutaj jeżeli chodzi o różnego rodzaju problemy z wysokością, czyli choroby wysokościowe, no to na Mount Everestie będziemy mieli trudniej, ale jeżeli chodzi o panujące warunki i trudności góry, to Pik Pobiedy jest zdecydowanie przed nawet niektórymi ośmiotysięcznikami. No i wejście na ten szczyt jest uznawane za takie bardzo...
prestiżowe.
Bardzo prestiżowe, dokładnie.
A co się stało podczas waszej wyprawy, że nie wyszliście?
My na tej wyprawie, z racji tego, że Pik Pobiedy jest bardzo trudnym szczytem, zaplanowaliśmy ją w ten sposób, że wcześniej chcieliśmy wejść na Kantengri, który jest położony bardzo blisko Piku Pobiedy. Udało nam się to zrobić i dobrze zaaklimatyzować przez to, że osiągnęliśmy właśnie tą wysokość 7000 metrów. No i na Pik Pobiedy chcieliśmy już jakby wyruszyć z bazy prosto na szczyt, dzięki temu, że mieliśmy aklimatyzację. To podejście miało trwać kilka dni. Niestety, wbrew pozorom, dobra pogoda, która kilka dni wcześniej panowała podczas naszej działalności na Kantengri, ta dobra pogoda nam pomagała. Natomiast ona dużo takich dni ciepłych, słońce mocno zniszczyło lodowiec, mocno zniszczyło icefall, przez który musieliśmy przechodzić w drodze na Pik Pobiedy. No i kiedy już z Kamilem wyruszyliśmy w kierunku szczytu, no to okazało się, że praktycznie cały czas wpadamy do jakichś szczelin, bo ta droga jest, te szczeliny są tak pootwierane przez słońce. Brakowało po prostu takich mroźniejszych dni, które związałyby by te mosty śnieżne, przez które nam było bardzo ciężko przechodzić. Icefall zniszczony, droga przez icefall zniszczona, więc tutaj musielibyśmy od nowa wyszukiwać drogę, gdzieś tam od nowa poręczować. No więc zdecydowaliśmy się o odwrocie, bo według nas tego lata warunki nie były odpowiednie na atakowanie piku pobiedy.
Ale zdobyliście podczas tej wyprawy Kantengri, szczyt, który siedmiotysięczny, który uznawany jest troszeczkę za takie, nie wiem, użyję takiego określenia, wrota do ośmiotysięczników, taką bramę, jeżeli ktoś zostanie przeciorany tam przez tę górę, mówiąc takim słownictwem górskim, na Kanie, to ponoć poradzi sobie już w Himalajach, w Karakorum. Czy w waszym przypadku też odczuliście coś takiego, zdobywając ten szczyt, w twoim przypadku, Radku, dwukrotnie? Ty, Kamil, podczas tej drugiej właśnie wyprawy waszej wspólnej?
To jest najdalej wysunięty na północ siedmiotysięcznik i też warunki tam panujące są zgoła odmienne od tych położonych delikatnie niżej, więc silne porywiste wiatry, szybko się zmienia pogoda, do tego chłód. Moje odczucie jest takie, że chociażby związane z chłodem, że chyba mi było zimniej na Kantengri niż na Broad Peaku. Także zdecydowanie jest to góra, która już może przygotować pod te wyższe. Same trudności techniczne, które tam występują, może nie są jakieś najbardziej wymagające, jakie w życiu widzieliśmy, ale to już jest na pewno wspinaczka.
Czy ta wyprawa w waszych głowach zrodziła kolejny pomysł na to, żeby ruszyć w kierunku ośmiotysięczników?
Te ośmiotysięczniki myślę, że od pewnego czasu już w naszej głowie były, natomiast my konsekwentnie realizowaliśmy ten plan siedmiotysięczników, bo chcieliśmy zdobyć odpowiednie doświadczenie, zanim pojedziemy w góry najwyższe, żeby później w tych górach najwyższych, że tak powiem, realizować te cele, które sobie założymy, wchodzić na te szczyty bez tlenu, bez pomocy szerpów. Więc można powiedzieć, że podczas tych wspinaczek na siedmiotysięczniki już gdzieś tam w głowie myśleliśmy o tym, żeby w przyszłości jechać na te góry, w te góry najwyższe, czyli właśnie Himalaje, Karakorum i spróbować swoich sił ze szczytami niekoniecznie trudniejszymi technicznie niż te, które robiliśmy w ramach naszych wypraw na siedmiotysięczniki, ale na pewno wyższymi i tam już jakby logistyka wyprawy, przygotowanie do wyprawy wygląda trochę inaczej z racji tego, że to już jest wysokość, na której organizm bardzo mocno dostaje w kość i pod tym kątem jeszcze musimy być dobrze przygotowani, nie tylko fizycznym, ale jakby dobrze się zaaklimatyzować i to jest bardzo ważne.
Przygotowanie mentalne też ma wielkie znaczenie i jak gdzieś tam z tyłu głowy wiemy, że poradziliśmy sobie z czymś trudnym na 7000, no to później nie przeraża nas to, że jesteśmy znowu na 7 czy 7500 i musimy zrobić kolejny raz coś trudnego. Podejrzewam, że jakbyśmy z 4000 w Alpach nagle ruszyli gdzieś wyżej, no to byśmy się grubo zastanawiali, jak nasz organizm zareaguje, będąc na przykład spędzając noc na 7000. A tak to już po prostu wiemy, że to już kiedyś było zrobione i tak naprawdę dużo łatwiej nam sprostać wtedy takim wymaganiom.
Taki krok po kroku realizowany ten cel, ale ten przeskok z 4, z 5 tysięcy na 7, to był duży przeskok?
Pierwsza wyprawa na 7000 to na pewno był duży przeskok, bo tutaj już te właśnie trudności, te trudności z wysokością doszły i akurat w naszym przypadku plus był taki, że nie robiliśmy tego na hura, tylko odpowiednio też przygotowaliśmy się właśnie pod kątem logistycznym i odpowiednio zaplanowaliśmy tą wyprawę. Pierwsza wyprawa na 7000 trwała długo, dłużej niż kolejne, z tego względu, że naprawdę aklimatyzacji poświęciliśmy kilka dobrych wyjść, żeby ten organizm był na to gotowy. No bo to jest ta właśnie różnica, im szczyt wyższy ten organizm ma coraz trudniej i trzeba się dobrze naprawdę zaaklimatyzować.
Panowie, wspomnieliście wcześniej, że plan był taki, żeby kolejne wyprawy także w kierunku szczytów ośmiotysięcznych organizować na własną rękę, bez pomocy szerpów, bez używania tlenu, jeśli chodzi o wspinaczkę. No to właśnie, jak organizuje się wyprawę na ośmiotysięcznik, chcąc zrobić to w rozsądnych pieniążkach, bo sami finansujecie wasze wyprawy. No jest to wasza pasja, powiedziałbym, dosyć kosztowna. Nie będę pytał, jak reagują na to wasze rodziny, bo ciężko pracujecie po to, żeby sobie sfinansować te wyjazdy, ale na pewno to też jest istotny wątek. Ale jak organizuje się, kiedy zaczyna się organizować wyprawę na ośmiotysięcznik, planując jego zdobycie na przykład za rok? Czy za półtorej roku? Może się za bardzo pośpieszyłem.
W tym roku mieliśmy to szczęście, że faktycznie to wsparcie finansowe mieliśmy od sponsorów, więc na pewno było to dla nas duże ułatwienie. Jeżeli chodzi o samą organizację, to tak naprawdę już pół roku wcześniej wiedzieliśmy, jaki jest nasz cel i wtedy mogliśmy dzwonić, czy też chodzić na spotkania do potencjalnych sponsorów. No i w tym samym też czasie trzeba już zacząć się kontaktować z agencją, która załatwia wszelkie formalności już na miejscu, w tym przypadku w Pakistanie. I z usług takiej agencji, no to już raczej każdy korzysta. Teraz kwestia jest tylko taka, na jaki, w cudzysłowie, pakiet się zdecydujemy. Czy ten pakiet będzie obejmował tylko pomoc do dojścia do bazy, czy też to, co dzieje się powyżej bazy. W naszym przypadku wyglądało to tak, że agencja pomagała nam w transporcie do bazy naszych rzeczy. Każdy z nas miał kilkadziesiąt kilogramów więcej niż mógłby unieść, więc taka pomoc jest czymś, co musi być. No i tak samo założenie bazy, mesy w bazie i obsługa tego, co się tam dzieje, no to też należy do agencji. Dla nas jest to duże ułatwienie ze względu na to, że jak zejdziemy z akcji górskiej, to wtedy też możemy odpocząć, mamy posiłki przygotowane.
Ciepła woda już jest.
Dokładnie, no, możemy nawet dostać ciepłą wodę, możemy się wykąpać, także to też ma ogromne znaczenie, jeżeli pod górą spędza się ponad miesiąc.
No tak, bo jeżeli jesteście sami, no to tak naprawdę topienie lodu, przygotowanie tego wszystkiego jest na waszej głowie i tak jak wspomniałeś tutaj, Kamil, no człowiek musi myśleć o wszystkim, a w przypadku takiego wsparcia już jest troszeczkę łatwiej. Jednak łatwiej.
I to jest tylko wsparcie w bazie?
Logistyczne.
Później wszystko, co robimy powyżej bazy, już należy do nas. Tam już sami wychodzimy, niosąc na plecach nasze namioty, właśnie gaz, w którym już później gotujemy. Nie używamy też tlenu, także no tutaj już typowo sportowe wyjścia.
Radio Kraków w programie Między Biegunami. Dzisiaj Góry Wysokie. Radosław Woźniak, Kamil Kozłowski opowiadają o swoich projektach górskich. Skabina się wspina. To jest ten projekt, o którego...
Wspinający.
Całą historię. Opowiadaliście w tamtym wejściu o organizacji takiej wyprawy. Nie powiem półamatorskiej, bo wy fachowo...
No nie, no już pełna profeska.
Pełna profeska. Ale słuchajcie, bo tak sobie pomyślałem, że my znamy wysokie góry jako tacy zwykli zjadacze chleba, z przekazów medialnych.
Albo jak samolotem leciałem
samolotem. Ale wiesz, mówi się tyle o wyprawach narodowych, nie mówię tylko polskich, ale każdych, że to się wydaje jak lądowanie na Księżycu momentami. I nie chcę umniejszać, tak, sprawy, tylko może te wyprawy narodowe to jest przerost treści nad, a właściwie formy nad treścią.
W tym momencie na pewno też czasy się zmieniły. Kiedyś dostępność...
Znaczy nie myślę o latach 70., myślę o współczesności, tak?
Tak, no to ta dostępność Gór Wysokich się zmieniła i teraz dużo łatwiej jest się dostać też wspinaczom, powiedziałbym, niezwiązanym z różnego rodzaju wyprawami narodowymi czy klubami wysokogórskimi. Można taką wyprawę pojechać właśnie korzystając z pomocy agencji lokalnych, agencji pakistańskich czy nepalskich, które pomagają nam na tym etapie dojścia do bazy, zorganizowania pozwoleń, papierów, tragarzy, więc jest to na pewno spore ułatwienie, dlatego często pod tymi górami spotyka się takie międzynarodowe towarzystwo. Już mniej jest tych wypraw takich narodowych, takich większych. Natomiast no, dla nas jest to jak najbardziej korzystne.
Natomiast no, też trzeba oddzielić jedne wyprawy, właśnie te komercyjne, które od A do Z organizowane już są przez lokalne agencje. Mhm. I czasami wspinacz wręcz dostaje partnera, który towarzyszy mu w drodze na szczyt.
Lub dwóch.
Albo dwóch, który jeszcze drugiego tragarza wysokogórskiego, chłopca, który wspina się, niesie ekwipunek, zakłada obóz i tak dalej, i tak dalej. Wy postanowiliście robić to na własną rękę. Na ostatniej wyprawie zdobyty Brodpik i K2. Nie wiem, aż się boję zapytać, dlaczego takie cele, ale może jednak, no bo K2 no to jest taka góra śmierci, niektórzy mówią wprost. To za chwilę mi powiecie może, dlaczego właśnie takie cele obraliście. Brodpik w Polsce też niezbyt dobrą sławą się po zimowej wyprawie, która zakończyła się sukcesem, a jednocześnie tragedią.
Kojarzy.
Tak, Brodpik tak się w Polsce kojarzy. Natomiast wy organizujecie to na własną rękę, decydujecie się na wyjazd 7-osobową ekipą, Beskid Expedition Team, taka nazwa, ta duża projektu. No właśnie, dlaczego Brodpik, dlaczego K2?
Beskid Expedition Team to jakby zbieranina ludzi, którzy w tych górach wysokich chcą działać. I z nimi również współpracujemy już od kilku lat na różnego rodzaju wyprawach. Pomysł na Brodpik jakoś wyszedł tak naturalnie z tego względu, że jednak te szczyty Karakorum, te 8000 Karakorum są tańsze po prostu od tych nepalskich, więc w ten rejon...
Jeśli chodzi o pozwolenia, nie?
Jeżeli chodzi o pozwolenia, jeżeli chodzi o agencje również, więc te koszty są mniejsze, więc tutaj naturalnie już zeszłym roku z Piotrkiem, właśnie z ekipy Beskid Expedition Team, z Piotrkiem Krzyżowskim wybraliśmy się na Gaszebrum II. Z racji tego, że był on po prostu jednym z najtańszych ośmiotysięczników pod względem zorganizowania takiej wyprawy.
Ale Gaszebrum II jest od strony technicznej, ja jako laik albo laikonik, dosyć łatwym szczytem, wypowiem się, chociaż się nie znam.
On jest uważany za jeden może z łatwiejszych technicznie, faktycznie. Ale
a Broad Peak i K2?
Broad Peak i K2 są już na pewno uważane za trudniejsze szczyty. Natomiast w tej wyprawie zeszłorocznej na Gaszebrum była taka sytuacja, że był to okres popandemiczny, gdzie działało dużo mniej ekip i mieliśmy dużo więcej obowiązków związanych z poręczowaniem, przygotowaniem drogi. A my z Piotrkiem szczególnie mocno się tam angażowaliśmy w to z racji tej, że jednak mamy jakieś tam doświadczenie w tym temacie, więc to w przygotowanie tej drogi tam się mocno angażowaliśmy. Tutaj na Broad Peaku, szczycie, no, który na pewno ma większe trudności techniczne i K2 jest również podobnie, natomiast więcej było tych ekip działających w tym roku, więc można było różnymi działaniami się dzielić.
I wspierać
nawzajem, dokładnie. Więc taki był pomysł na te ośmiotysięczniki, ten Pakistan, Karakorum i te właśnie ośmiotysięczniki. No z racji jakby nie było ekonomicznej, wybraliśmy jako pierwsze, bo himalajskie ośmiotysięczniki są po prostu droższe.
Cel był taki, że końcowe akcje to oczywiście już kwestia głównie sportowa, że to było sportowe takie wyjście, nie tylko chodziło o wyjście, ale też o wyczyn sportowy?
Tak, my zaznaczamy cały czas, że my nasze te wejścia na 8000 robimy bez tlenu, bez wsparcia tragarzy wysokościowych, więc wszystko, co powyżej bazy, ogarniamy sami i dla nas też jest ważne to, w jakim stylu wchodzimy, czyli ten czas wejścia jest dla nas równie ważny, to, jak sobie radzimy właśnie na górze, czyli że sami musimy rozbić namioty, przygotować platformy pod te namioty, sami tam gotujemy, nikt tego za nas nie robi, żaden tragarz, żaden szerpa nam tego po prostu nie przygotowuje, tylko sami działamy. To jest dla nas ważne i tego się trzymaliśmy zarówno na Broad Peaku, tak samo i na K2.
Panowie, emanuje z was spokój.
Jak z ludzi gór właściwie.
No właśnie nie wiem, mam z tym problem, bo czy taki spokój pomaga na wyprawach w górach najwyższych, czy czasami jednak trzeba krzyknąć, trzeba się w jakiś sposób zmotywować?
Spokój generalnie pomaga. Nawet w sytuacjach jakiegoś dużego...
Ekstremalnych,
dużego zagrożenia nie chcemy pochopnie podejmować żadnych decyzji. Jednakże zdarzają się takie sytuacje, że no, trzeba na kogoś krzyknąć, jeżeli widzimy, że ktoś może dać siebie więcej. Że ktoś może ma nawet słabszy dzień i trzeba po prostu go zmotywować, no to wtedy oczywiście gdzieś tam można na kolegę krzyknąć, ale to tak powiedzmy też tak jak już tu był w ramach takich sportowych, ducha sportu.
Ostatecznie mobilizująco.
Ja bym też powiedział, że może ten spokój, o którym mówicie, że gdzieś tutaj emanuje, to przewrotnie on się właśnie z tych gór bierze, bo te wszystkie wyprawy nauczyły nas właśnie dużej cierpliwości, dużego spokoju i to dzięki tym wyprawom też zmieniło nam się trochę podejście do życia, do tego jak tutaj funkcjonujemy, bo jednak przebywając tam w górach wysokich bardzo często długo na wyprawie, gdzie można powiedzieć, że każdego dnia w pewnym sensie ryzykujemy to nasze życie, zmienia nam się perspektywa, kiedy to później wracamy i do wielu rzeczy może wcześniej podchodzilibyśmy bardziej nerwowo, bardziej się czymś przejmowali, to teraz jakby z dużym spokojem te sprawy codzienne i jakieś, można powiedzieć, rzeczy, które wynikają, traktujemy.
Panowie, jakie plany?
Wyjąłeś mi to pytanie z ust.
No, wiedziałem, że masz zapisane jako ostatnie.
Ale ja nie mam notatek. Mam jeszcze pytanie ostatnie.
Siedzimy długo w namiotach na wyprawach i omawiamy różne następne cele. Jest tego cała masa. Tak naprawdę, no, tam macie na tych kartkach wymienione kilka szczytów, ale to nie jest wiele. To nie jest wiele. Jeszcze kupę lat przed nami spotykaliśmy tam wspinaczy, którzy mają po 60-70 lat i dalej to robią. Także planów jest mnóstwo. Na razie planem jest troszkę odpocząć. Myślimy, że może w przyszłym roku uda się zrobić coś, ale jeszcze nie możemy dokładnie powiedzieć, co to będzie. W moim przypadku raczej nie 8-tysięcznik, ale zastanawiamy się też nad jakimiś szczytami, które może są jeszcze bardziej odległe i niedostępne. Może troszkę niższe, ale na pewno dla nas też atrakcyjne. Bo to też...
Czyli nie macie parcia korona Himalajów i Karakorum, jedziemy po kolei tutaj szczyt jest, za szczytem.
Jest gdzieś w głowie i to jest ogromne marzenie, ale
spokojnie.
Stąpamy mocno po ziemi i wiemy, że to nie jest tak, że nagle zostawimy właśnie tutaj rodziny, życie i będziemy się tylko wspinać. Bardzo ciężkie do zrealizowania, żeby tak wszystko rzucić i tylko zostać w górach.
Tym bardziej, że tych gór na świecie i ciekawych rejonów jest bardzo wiele i skupianie się tylko na Himalajach i Karakorum, no można powiedzieć, że to nie do końca nasza bajka. Na pewno gdzieś myślimy jeszcze o jakichś 8-tysięcznikach, ale też również myślimy o tym, żeby zwiedzić inne rejony. Też ten aspekt podróżniczy w naszych wyprawach jest bardzo ważny. Jakby to poznawanie świata, innych krajów, innych cywilizacji jest dla nas bardzo ważne, a i również szczyty niższe zapewniają dużo adrenaliny, dużo ciekawych doznań, więc gdzieś w głowie mamy również plany podboju innych kontynentów, innych szczytów, dzikich regionów.
Panowie, muszę was zapytać jeszcze o taką kwestię, bo my o sukcesie Beskid Expedition Team słyszeliśmy, te wiadomości w Polsce, tutaj też w mediach po waszym sukcesie w Karakorum docierały i były szeroko komentowane, oczywiście w pozytywnym jak najbardziej świetle. Natomiast o was, o Skawina się wspina, dowiedzieliśmy się przy okazji spotkania w ramach Skawińskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności, spotkań z podróżnikami, między innymi ciekawymi ludźmi, które odbywają się w Pałacyku Sokół. Tak gdzieś rozmawiając z panią Joanną Kurpiel, powiedziała mi o was. Postanowiliśmy was zaprosić tutaj do Studia Radia Kraków. Czy gdzieś jeszcze będzie można się z wami spotkać na takim spotkaniu z pokazem fotografii, z wyprawy, na których po prostu opowiadacie o waszych pasjach górskich?
Tak, my od czasu jak wróciliśmy, tych spotkań troszeczkę organizujemy, różnego rodzaju prelekcji. Natomiast takie najbliższe spotkanie otwarte to będzie na Krakowskim Festiwalu Górskim 11 grudnia. Tam jako ekipa Beskid Expedition Team będziemy opowiadać właśnie o naszym wejściu na K2.
I oczywiście nas tam nie zabraknie, bo 10 planujemy program z Festiwalu Górskiego, program między biegunami. Panowie, ja dziękuję za tą opowieść, bo to jest opowieść o pasji tak naprawdę.
O normalnych chłopakach.
O normalnych chłopakach.
Których rodzice zabierali w Beskidy, w Tatry i krok po kroku realizowali swoje pasje, a dzisiaj są zdobywcami jednych z najwyższych szczytów ziemi. Opowiadają o tym ze stoickim spokojem.
Spokojem szachisty.
Twardo, bardzo twardo stąpają po ziemi i ja wam za tę rozmowę też bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest dowód na to, że można
się
w tym skomplikowanym dzisiejszym świecie pozostać normalnym i realizować swoje pasje. Tego wam gratulujemy.
Radosław Woźniak, Kamil Kozłowski, Skawina się wspina. My zachęcamy państwa.
Zerknięcia na profil, tak. Na aktywność tego, co
robicie.
Robicie.
Wielkie dzięki.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.